Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszamy.
Ojciec Święty Franciszek zachęca do wytrwałej modlitwy. Papież jak co tydzień w środę spotkał się z wiernymi na audiencji generalnej w Watykanie.
Biskup Rzymu w katechezie nawiązał do ewangelicznej przypowieści o wdowie i sędzim. Mówił, że zawiera ona ważne pouczenie. Zawsze trzeba się modlić i nie ustawać.
Ojciec Święty zwrócił uwagę, że w przypowieści sędzia wysłuchał wdowę i wziął ją w obronę, ponieważ mu się naprzykrzała.
W tym kontekście papież zaakcentował słowa Chrystusa, który mówił, że jeśli wdowie udało się nakłonić sędziego swoimi usilnymi prośbami, to o ileż bardziej Bóg, który jest dobrym i sprawiedliwym Ojcem, weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego.
Nie wolno nam zaprzestać modlitwy, nawet jeśli nie jest ona wysłuchana. To modlitwa zachowuje wiarę. Bez niej wiara słabnie, więc prośmy Pana o wiarę, która staje się modlitwą nieustanną, wytrwałą, podobnie jak modlitwa wdowy z przypowieści. Prośmy o wiarę, która karmi się pragnieniem Jego przyjścia, a w modlitwie doświadczymy współczucia Boga, który jako Ojciec wychodzi na spotkanie swoich dzieci, pełen miłości miłosiernej.
Papież pozdrowił też pielgrzymów zgromadzonych na placu świętego Piotra. Zwracając się do Polaków, Ojciec Święty powiedział:
serdecznie witam polskich pielgrzymów. Pozdrawiam szczególnie uczniów jezuickiego gimnazjum Kostka z Krakowa oraz z wielu innych szkół. Drodzy pielgrzymi, prośmy Pana o łaskę wiary, która staje się modlitwą nieustanną i wytrwałą. Prośmy o wiarę, która pozwala nam ufnie zawierzać siebie dobroci Boga we wszelkich okolicznościach życia. W modlitwie doświadczymy współczucia Boga, który jako Ojciec wychodzi na spotkanie swoich dzieci, pełen miłosiernej miłości. Niech Jego błogosławieństwo stale Wam towarzyszy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Ojciec Święty Franciszek wezwał też do modlitwy za ofiary zamachów w Syrii, do których doszło w poniedziałek. Papież zachęcił też do udziału w procesji Bożego Ciała, która przejdzie w czwartek po południu ulicami Rzymu.
Już niespełna 2 miesiące dzielą nas od największego zgromadzenia młodych w naszym kraju, Światowych Dni Młodzieży.
Spotkanie rozpocznie się 26 lipca w Krakowie. Od 27 do 31 lipca będzie w nich brał udział Ojciec Święty Franciszek.
Tymczasem w środę w krakowskim Pałacu Arcybiskupów przedstawiciele grupy PKP oraz Archidiecezji Krakowskiej podpisali umowę o współpracy.
W trakcie spotkania młodych liczba pociągów na polskich torach zwiększy się 2-4-krotnie. Według szacunków PKP PLK w tym czasie wyjedzie około 700 dodatkowych składów należących do spółek z grupy PKP oraz przewoźników samorządowych, mówi Mirosław Pawłowski, prezes zarządu PKP SA.
Operatorami pasażerskimi są zarówno Intercity jako dominujące, są pozostali przewoźnicy kolejowi pasażerscy, czyli Koleje Mazowieckie, spółki regionalne, marszałkowskie i Koleje Małopolskie, wszyscy, kto dysponuje taborem i kto jest w stanie spełnić przyjęte zamówienie.
Na dworcach kolejowych pojawią się specjalne oznakowania, a pomocą podróżnym będą służyć mobilni informatorzy. Od 20 lipca do 7 sierpnia na 56 stacjach wygłaszane będą komunikaty w językach polskim i angielskim. Zwiększony będzie komfort i bezpieczeństwo na 60 stacjach i przystankach, które będą obsługiwały podróżnych podczas spotkania młodych.
Polska po raz drugi organizuje Światowe Dni Młodzieży. Wcześniej młodych gościliśmy w sierpniu 1991 roku w Częstochowie.
Wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans poinformował w środę komisarzy o swojej wizycie w Polsce i rozmowach dotyczących rozwiązania kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego.
1 czerwca Komisja Europejska ma ponownie zająć się sytuacją w Polsce. Działaniom Brukseli przygląda się Dawid Nachajowski.
Na dzisiejszym posiedzeniu Kolegium Unijnych Komisarzy wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans odniósł się do swojej ostatniej wizyty w Polsce. Osiągnięcie porozumienia na linii Komisja Europejska-Polski Rząd w kontekście Trybunału Konstytucyjnego i procedury dotyczącej praworządności nie było dziś dla unijnych ministrów sprawą najważniejszą. Zostało to odwleczone w czasie.
First Vice President Timmermans debriefed
Pierwszy wiceprzewodniczący Timmermans zdał komisarzom sprawozdanie ze swojej wczorajszej wizyty w Warszawie. Kolegium przedyskutowało kolejne kroki co do kontynuacji dialogu z polskimi władzami. Wrócimy do tej sprawy w przyszłym tygodniu. Poinformował w budynku Berlaymont komisarz Andrus Ansip. Europoseł Mirosław Piotrowski postrzega taką decyzję jako grillowanie Polski.
Aktywność Timmermansa wpisuje się we wcześniej przyjętą strategię grillowania naszego kraju, pilotowaną przez PO i PSL. Będzie więc przyjeżdżał, monitorował, strefował, wydawał oświadczenia po posiedzeniach kolegium komisarzy, a wszystko to ma na celu zniechęcenie polskiego społeczeństwa do legalnie wybranego rządu.
Dla Radia Maryja, Dawid Nachajowski, Bruksela.
Tymczasem zespół ekspertów do spraw Trybunału Konstytucyjnego doszedł do konkluzji i jego merytoryczne prace zostały zakończone, poinformował koordynator zespołu profesor Jan Majchrowski.
9 lub 10 czerwca ma nastąpić finał prac. Raport ekspertów zostanie przekazany marszałkowi Sejmu. Treść dokumentu ma poznać także opinia publiczna.
Profesor Jan Majchrowski poinformował też, że raport zespołu zostanie przekazany marszałkowi Sejmu Markowi Kuchcińskiemu.
Zespół, którego jestem koordynatorem, nie tylko zintensyfikował swoje prace w zeszłym tygodniu bardzo, ale również właściwie doszedł do wszystkich konkluzji we wszelkich kwestiach, które były przedmiotem prac tego zespołu. Udało nam się do tego dojść ostatecznie wczoraj w godzinach późniejszych, dlatego też te nasze zebranie naszego zespołu się tak przeciągnęło i wszelkie kwestie, które na powiedzmy sobie tak zwanej agendzie sobie postawiliśmy na początku, zostały przez nas w sposób merytoryczny określone, zakończone i nastąpił konsens.
Zespół zajmuje się kwestią funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego. Efektem jego pracy ma być dokument zawierający merytoryczną propozycję rozwiązania problemu wokół Trybunału, którą będzie mógł wykorzystać Sejm.
Udaremniono próbę zamachu na jednostkę policji w stolicy. Funkcjonariusze zatrzymali 3 osoby.
Mężczyźni umieścili materiały wybuchowe pod 2 radiowozami przy komisariacie Warszawa-Włochy.
Nad ranem w nocy z niedzieli na poniedziałek policjanci w trakcie obserwacji zwrócili uwagę na osoby, które najpierw pojedynczo zaczęły się kręcić w pobliżu tego obiektu, rozglądały się, sprawdzały teren, po chwili stamtąd się oddaliły. Minął pewien czas, wróciły z powrotem. Jedna z tych osób pozostała na czatach, na obserwacji, sprawdzała, czy dookoła nic się nie dzieje, czy nic im nie zagraża. 2 pozostałe po minięciu budynków zbliżyły się do samochodów, schyliły się, zaczęły pod tymi samochodami montować jakieś pakunki. Policjanci wkroczyli wtedy do akcji. Te 3 osoby próbowały uciekać, zostały bardzo szybko obezwładnione. Natomiast również szybko ustaliliśmy, że pod samochodami pozostawione zostały ładunki.
Mówił rzecznik prasowy stołecznej policji Mariusz Mroz.
Wszyscy mężczyźni usłyszeli już zarzuty nielegalnego posiadania materiałów o charakterze wybuchowym i umieszczania ich pod samochodami policji.
Nie przyznali się do winy. Policja na razie nie zna motywów ich działania.
Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, prokurator Michał Dziekański, poinformował, że próbna detonacja ładunków potwierdziła ich skuteczność.
Mężczyźni w wieku 17, 31 i 35 lat zostali aresztowani na okres 3 miesięcy. Grozi im do 8 lat więzienia.
Prezydent Andrzej Duda zakończył 3-dniową oficjalną wizytę w Norwegii.
W środę prezydent odwiedził kwaterę połączonego dowództwa operacyjnego Sił Zbrojnych Królestwa Norwegii w Reiton.
Najwyższy zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej rozmawiał z królem Haraldem V i minister obrony oraz szefem połączonego dowództwa operacyjnego Sił Zbrojnych Norwegii.
Prezydent powiedział, że konieczne jest wzmocnienie obecności sił NATO na wschodniej flance.
NATO powinno rozwijać swoją obecność, powinno wzmacniać swoją obecność, zwłaszcza wobec sytuacji, w której Rosja w ewidentny sposób zwiększa swoje zdolności tak zwane antydostępowe, czyli blokujące możliwość przyjścia z pomocą w przypadku agresji. Konieczne jest to, aby siły NATO i infrastruktura NATO była obecna w tych krajach, które stanowią flankę NATO. A więc tak jak Polska i kraje bałtyckie stanowią wschodnią flankę NATO, tak samo Norwegia stanowi tą północno-wschodnią flankę Sojuszu Północnoatlantyckiego morską.
Prezydent Andrzej Duda przed lipcowym szczytem NATO szuka poparcia dla obecności sił sojuszu w naszym kraju. W najbliższy poniedziałek prezydent Andrzej Duda spotka się w Warszawie z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem.
Prezydent Rosji Władimir Putin ułaskawił i uwolnił ukraińską lotniczkę Nadię Sawczenko. Nawigatorka wróciła do domu, na Ukrainę.
Z informacji medialnych wynika, że Sawczenko, która 2 lata spędziła w rosyjskiej niewoli, została wymieniona na 2 żołnierzy rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU.
Chodzi o Jewgenija Jerofiejewa i Aleksandra Aleksandrowa. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow poinformował, że Władimir Putin ułaskawił Sawczenko z powodów humanitarnych.
Rosji zależało na pewnych gestach, stąd decyzja o uwolnieniu Ukrainki, zwraca uwagę dr Andrzej Zapałowski, wykładowca uniwersytecki.
Proszę zwrócić uwagę, że to wszystko odbywa się przed szczytem NATO, czyli Rosja wykazuje też pewne symboliczne gesty w odpowiednim momencie i zapewne jest to jakimś elementem dużo większych negocjacji, które być może toczą się między Stanami Zjednoczonymi a Rosją. O tym przede wszystkim świadczą ostatnie wizyty pani Victoria Nuland, czyli przedstawiciela Stanów Zjednoczonych, sekretarza stanu Stanów Zjednoczonych do spraw Europy Wschodniej.
Z kolei Petro Poroszenko na wspólnej konferencji prasowej z uwolnioną tego dnia przez Rosję nawigatorką oświadczył, że Ukraina, która odzyskała dziś lotniczkę Nadię Sawczenko, w ten sam sposób odzyska zajęty przez Rosję Donbas i Krym.
Szef ukraińskiego państwa podziękował za uwolnienie Sawczenko proukraińskiej koalicji na świecie. Podkreślił, że w rozmowach na ten temat uczestniczyli przywódcy Stanów Zjednoczonych, Niemiec i Francji.
Pod hasłem wolność mediów, kto kontroluje czwartą władzę, w Parlamencie Europejskim odbyła się konferencja na temat wolności prasy w Europie.
W dyskusji uczestniczyli dziennikarze m.in. z Włoch, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, a także z Polski.
Podczas spotkania omówione zostały kwestie dotyczące zagrożeń dla wolności mediów, a także dziennikarzy śledczych czy wpływu polityki na media.
Przedstawiono również sytuację w Polsce na tle innych krajów i ich mediów, mówi profesor Zdzisław Krasnodębski, poseł do Parlamentu Europejskiego.
W Polsce nie odbiega od normy, która niestety też w wielu innych krajach często jest zbyt niska, moim zdaniem, ale że w Polsce pod wieloma względami jest nawet lepiej, media są bardziej zróżnicowane w tej chwili niż w innych krajach, o których problemach się w tym względzie nie mówi.
A konferencję Wolność Mediów, kto kontroluje czwartą władzę, zorganizowali eurodeputowani PiS-u, profesor Ryszard Legutko i profesor Zdzisław Krasnodębski.
Już wkrótce maturzyści staną przed wyborem uczelni, na której chcą studiować.
Niektórzy z maturzystów już mają sprecyzowane plany na przyszłość, inni jeszcze wahają się, jaką uczelnię wybrać. W tym czasie niektóre szkoły wychodzą naprzeciw maturzystom, organizując drzwi otwarte. Jedną z takich uczelni jest Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.
W środę młodzież mogła zapoznać się z ofertą edukacyjną uczelni. Wśród maturzystów nie zabrakło również studentów innych uczelni.
Oksana Liśniak, która studiuje na jednej z uczelni, przyznaje, że jest pod wrażeniem szerokiej oferty praktyk, jakie oferuje toruńska uczelnia.
Słyszałam bardzo dużo takich dobrych opinii na temat waszej uczelni, dlatego zdecydowałam się właśnie przyjechać tutaj, może przyjmiecie mnie do siebie, bo niestety na mojej uczelni nie robimy nic, jakbym sama się nie zaangażowała gdzieś, to bym nic nie robiła i niczego bym się nie nauczyła i chciałabym właśnie jakoś się rozwijać, jakoś bardziej iść w to dziennikarstwo, a nie tylko iść takim tropem teoretycznym.
Organizatorem drzwi otwartych był samorząd studencki Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.
Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.